Chciałbym dzisiaj przejść do rozważania Słowa Bożego i mimo tego jeszcze raz przypominam, że jesteśmy w różnych miejscach, jesteśmy jednym kościołem i jesteśmy zborem, który zawsze chce być rękami i nogami Pana Jezusa, więc jeżeli ktoś coś potrzebuje, dajcie nam znać, modlimy się o wszystkich, jeżeli potrzebujecie modlitwy, czy może dostarczenie jakichś produktów, czegokolwiek. Jesteśmy tutaj i chcemy naprawdę z wami być razem i być wsparciem. Kochani, chciałbym dzisiaj się podzielić oczywiście z tematu Niedzieli Palmowej i takim przesłaniem, które zatytułowałem Przywitanie Jezusa. Wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jest to wydarzenie, które jest zapisane w czterech Ewangeliach, więc uważam, że jest czymś ważnym. Mówi nam tak bardzo wiele o tym wydarzeniu, czy o wydarzeniach, czy chwilach Pana Jezusa przed Jego śmiercią. I chciałbym, żebyśmy zwrócili dzisiaj uwagę na kilka rzeczy, które myślę są istotne i które nam dzisiaj pomogą, nawet w tym czasie, kiedy jesteśmy odizolowani, czy jesteśmy w domu sami, czy z rodziną. I jeżeli macie swoje Biblię, otwórzcie swoje Biblię do Ewangelii Jana, 12 rozdział i będziemy czytać od wersetu 12. Dzisiaj oczywiście, tak jak mówię, że jest Niedziela Palmowa, jest to, powiem coś oczywistego, tydzień przed Wielkanocą, więc wiele wydarzyło się w życiu Jezusa w tym czasie. Również wiele wydarza się w naszym życiu, mimo tego, że jesteśmy, może wiele z nas jesteśmy uziemieni w sensie, że nie możemy iść czy nawet do pracy, czy po prostu wyjść sobie i pójść gdzieś do parku z ludźmi, mieć kontakt, ale wiele się rzeczy dzieje. Wiemy, że ciągle i w Kanadzie, i w Polsce, i tutaj u naszych sąsiadów w Stanach Zjednoczonych wiele rzeczy się dzieje i musimy my jako ludzie Boży musimy się przyłączyć do tego, aby przyłączyć do tej walki z tym wirusem. I robimy to w modlitwach, jeżeli nie możemy tego zrobić w inny sposób. Więc jeszcze raz, Jana 12 rozdział i przeczytajmy od 12 wersetu tą historię. Wjazd Jezusa do Jerozolimy. Nazajutrz ogromny tłum, który przybył na święto, usłyszał, że Jezus idzie do Jerozolimy. Ludzie zatem wzięli gałązki palm, wyszli mu na spotkanie i wołali: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, oraz Król Izraela. Thank you, Robbie. Król Izraela. A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego, tak jak jest napisane: Nie bój się, córko Syjonu. Oto przychodzi twój król, siedząc na źrebięciu oślicy. Początkowo jego uczniowie nie rozumieli, o co chodzi. Lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy sobie przypomnieli, że jego dotyczą te słowa i dlatego tak został przywitany. A zatem składał świadectwo tłum, który z nim był, gdy wywołał Łazarza z grobu i wzbudził go z martwych. Tłum też wyszedł mu na spotkanie, gdyż ludzie usłyszeli, że dokonał tego znaku. Stąd faryzeusze zarzucali sobie: Zobaczcie, że nic wam się nie udaje. Oto cały świat poszedł za nim. Więc jeszcze raz, żyjemy w dziwnych czasach, w trudnych czasach I czytając tą historię, która jest zapisana w czterech Ewangeliach, myślę, że jest to ważne, żebyśmy rozpoznali kilka kluczowych rzeczy. Po pierwsze, widzimy, że miasto było zatłoczone. Było masę ludzi, masa ludzi w tym mieście. Był to czas zaraz przed Passover, więc żydowski historyk Josephus mówi o tym czasie Paschy z roku około 66 do 70. Była to żydowska wojna i mówi, że ponad 2 miliony ludzi obchodziło Paschę. Tak naprawdę pisze 2,7 miliona ludzi obchodziło Paschę. W tym czasie również w tym mieście byli mieszkańcy, ludzie, którzy nie obchodzili Paschy. Ludzie, którzy nie byli ludźmi wierzącymi w Boga. Więc w tym mieście był tłok, było masę ludzi. I kiedy czytałem tą historię i sobie tak próbowałem to wszystko wyobrazić, nawet gdyby te gdzieś tam liczby były troszeczkę zawyżone, to i tak była to niesamowita liczba ludzi w jednym mieście, w jednym miejscu, w jednym czasie. I zapisanie tego mówi nam tak wiele. Przypomniało mi się, kiedy czytałem o tym, nie wiem, czy pamiętacie, wydaje się, że to tak dawno było, ale tak naprawdę to nie było tak dawno. Pół roku temu obchodziliśmy tutaj w Toronto, mieliśmy paradę mistrzów NBA, Raptorsów w 2019 roku. Więc wyświetlam tutaj zdjęcie, które było zrobione i było ich wiele. Z dziećmi, z synami, którzy bardzo chcieli pójść na tą paradę. Mieliśmy iść, ale doszliśmy do wniosku, że chyba będzie lepiej oglądać te wydarzenia z domu, przed telewizorem. I cieszę się, że tak zrobiliśmy, dlatego że zobaczcie, jak to na tym zdjęciu wygląda. Morze ludzi, setki tysięcy i podali też w telewizji, że na tą paradę wybrało się około 2 milionów ludzi, czyli może troszeczkę ponad, może troszeczkę mniej, ale przewidywali około 2 milionów ludzi. Więc wyobraźcie sobie, w taki tłum, w takie miejsce przychodzi Jezus. Masa ludzi, to są tylko ci ludzie, którzy obchodzili Paschę. Było wiele, wiele innych ludzi, więc to zdjęcie, to co się działo w Jerozolimie, jeszcze było więcej osób. Ale głównym przesłaniem tutaj tego wydarzenia, chciałbym, żeby dzisiaj to było również naszym przesłaniem, moim przesłaniem w umysłach ludzi było to, że Jezus przychodził i rozpoznawali Go jako Króla. I rozpoczynał się proces w ich umysłach, proces uwolnienia się z panowania Rzymian. Więc rozpoznali Jezusa jako Króla. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie wyobrazili, tak jak oni witali Króla, takie mam pytanie do nas wszystkich. Co my dzisiaj robimy, żeby przywitać właśnie Jezusa? Przywitać Jego. Więc co dla nas jest najważniejsze? Kim jest dla nas Jezus? Widzimy, że miasto Go niesamowicie przywitało. Czytaliśmy nawet, i może też do tego dojdziemy, ale czytaliśmy, że ludzie nawet wychodzili za miasto, dowiedzieli się, że Jezus miał przyjść i wychodzili za miasto z gałązkami palmowymi, żeby Go przywitać. Więc nawet zanim Jezus przyszedł do miasta, oni już Go zaczęli witać na przedmieściach. Po pierwsze, widzimy, że oznajmili wszystkim, że On jest Królem. Król Jezus przychodził do miasta. czytamy w wersecie 13, ludzie zatem wzięli gałązki palm, wyszli mu na spotkanie i wołali Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana oraz Król Izraela. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili naszą uwagę na takie kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, Jezus jako Król. Po drugie, został On przywitany z poczuciem nadziei i radości. Po trzecie, było pewne oczekiwanie, ci ludzie mieli pewne oczekiwanie pewnych zmian w ich życiu. Po czwarte, śpiewali Hosanna. Również widzimy, że właśnie brali gałązki palmowe i wychodzili. Te gałązki palmowe oznaczały niepodległość, oznaczały również pokój w pewnym sensie, kiedy już naród izraelski by osiągnął niepodległość. I ostatnią myślą, którą chciałbym się podzielić, to jest myśl posłuszeństwa i zrozumienia pewnych rzeczy, które możemy zrozumieć tylko w momencie, kiedy Jezus Chrystus jest w nas uwielbiony. I czytamy, że Jezus był uwielbiony. Chodzi tutaj o to, że Jezus umarł na krzyżu i wszedł do chwały swojego Ojca. Ale przejdźmy do pierwszej myśli. Jezus jako Król. Werset 13. Jezus jako Król. Widzimy, że wołali Hosanna. Widzimy, że mówili błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana oraz Król Izraela. Nie wiem, nigdy nie miałem króla w swoim życiu, poza oczywiście królem Jezusem. Ale z historii, kiedy czytamy o panowaniu króli, jest to moment czy czas, kiedy król rządzi. Król rządzi nad wszystkim w swoim królestwie. On podejmuje decyzje, a ci, którzy jemu są podwładni, po prostu wykonują te polecenia. Ludzie żyją dla tego króla. Ludzie żyją dla tego króla, aby ten król był usatysfakcjonowany, był zadowolony. I żeby żyć dla takiego króla, jest potrzebna taka bezwzględne oddanie się dla tego króla. Ci ludzie chcieli, żeby Jezus był ich królem, ale chcieli, aby był królem takim, jakiego oni chcieli, czy nawet potrzebowali. Czytamy król Izraela. Wiem, że Izrael chciał być wyzwolony spod panowania Rzymian, więc oni chcieli taką fizyczną wolność, chcieli żyć w niepodległości, chcieli być wolni. A Jezus dał im wolność taką duchową, w sercu. Chcieli również, aby Jezus stworzył im warunki lepsze. Chcieli, żeby Jezus był, kiedy będzie królem, żeby stworzył lepszą może gospodarkę, lepsze systemy w rządzie. A Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na pożyczonym osiołku. Zwróćcie uwagę, że to nawet nie był Jezusa osiołek. Że to nawet nie był, że ten osiołek nie należał do niego. On wysłał dwóch uczniów, aby znaleźli tego osiołka i przyprowadzili go do niego. Więc ludzie chcą, aby Jezus był, czy chcieli, aby Jezus był ich królem, ale chcieli określić, na czym to jego bycie królem miało polegać w ich życiu. Jezus tak naprawdę nie był zainteresowany bycie takim królem. Po drugie, widzimy, że przywitali go z nadzieją i z radością. Wiemy, że ci ludzie potrzebowali nadziei. Potrzebowali nadziei i kiedy Jezus wjeżdżał do tego miasta, do Jerozolimy, z jego obecnością pojawiła się nadzieja w nich. Nadzieja w ich sercu. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem, tam gdzie Jezus jest, tam gdzie On przebywa, Biblia mówi, w chwałach swojego ludu, za każdym razem, kiedy, kiedy Jego wielbimy, kiedy Jego chwalimy, tam gdzie nawet jesteśmy, nie możemy się spotkać razem na dzień dzisiejszy, ale tam gdzie jesteśmy, również jest nadzieja w naszym sercu. Więc za każdym razem, tam gdzie Jezusa obecność jest, jest nadzieja. A nadzieja przynosi życie. Chcemy żyć, chcemy, bo mamy nadzieję, że będzie inaczej, że będzie lepiej. Myślę, że my w naszym życiu możemy przechodzić przez trudne sytuacje. Jedni z nas przechodzą przez trudniejsze sytuacje, inni przez może łatwiejsze, ale każdy z nas przechodzi przez różne trudne sytuacje. W takich sytuacjach potrzebujemy nadziei. Potrzebujemy wiedzieć, że będzie lepiej, że nadchodzą lepsze dni, że nadchodzą słoneczne dni. Potrzebujemy nadziei. Więc Jezus jest jedyną osobą, która może nam dać tą nadzieję. Jezus może nas natchnąć tą właśnie nadzieją, którą potrzebujemy. Kiedy dzisiaj słuchamy wiadomości, wiem, że czy w Polsce, czy tutaj, czy w Stanach Zjednoczonych, oczywiście jest to coś, co teraz przyszło, ten koronawirus, COVID-19, jest to coś, co dotknęło cały świat. Jeszcze czegoś takiego nie było i wszyscy potrzebujemy nadziei. Każdy kraj, każdy władca potrzebuje nadziei. My jako ludzie wierzący musimy się modlić o mądrość dla tych, którzy sprawują władzę nad nami, abyśmy ich w taki sposób wspierali. I kiedy się o nich modlimy, to bądźmy również temu posłuszni. Więc kiedy słuchamy to, co mówią ci, którzy sprawują nad nami władzę, czyli rząd, i zalecamy się i podporządkujemy się do ich zaleceń, żeby gdzieś tam przyczynić się do tego, żeby zwalczyć tego wirusa. Mówią, że następne, przynajmniej tutaj w Kanadzie, następne 2 tygodnie, 3 tygodnie są niesamowicie ważne. Że to, co dzisiaj robimy, dopiero się okaże i wyda owoce za 2-3 tygodnie. Więc chciałbym nas wszystkich zachęcić, abyśmy byli roztropni, rozważni, abyśmy przede wszystkim byli mądrzy. Bóg w wielu miejscach w Biblii nawołuje i mówi, abyśmy byli ludźmi chodzący w mądrości. Więc jeszcze raz, chciałbym wszystkich nas tutaj w Toronto i nie tylko nawołać do mądrości. Bądźmy ludźmi mądrymi. Dbając o tą właśnie nadzieję, również ci ludzie przywitali Jezusa z radością. Przeczytajmy może Psalm 28, werset 7. Pan moją mocą i tarczą. Czyż nie potrzebujemy tego dzisiaj tak mocno, tak bardzo? Aby Pan był moją mocą, moją tarczą, czyli tarcza nas ochrania, osłania, i Pan może być właśnie dzisiaj Twoją tarczą. On Cię może ochraniać, może Ciebie osłaniać. I dalej czytamy, zaufałem Mu całym sercem. Zaufałem Mu całym sercem, a On zesłał mi swą moc. Jeżeli chcesz chodzić w mocy Bożej, zaufaj Jemu całym swoim sercem. Serce wypełnia mi radość. Zanucę pieśń na Jego chwałę. Kochani, ten fakt, że Jezus mógł tym ludziom dać radość, również jest dla nas dzisiaj prawdą. On dzisiaj może dla nas dać wszystkich radość. I możesz powiedzieć, nie rozumiem Ciebie, nie wiem, jak w takiej sytuacji mogę mieć radość. Biblia mówi, Słowo Boże mówi, że kiedy chodzimy za Jezusem, Jego radość daje nam siłę, daje nam moc. I nasza radość wynika nie z tej sytuacji, co się wokół nas dzieje, ale z tego, że Pan Jezus jest mocny, że On jest trwały, że On jest stały, że On się nie zmienia. Mówiliśmy wiele razy o tym, że On jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. On się nie zmienia. Nasze sytuacje się zmieniają, ale On się nie zmienia. Więc dlatego On jest tą stałą mocą i tarczą. I kiedy Jemu ufamy naszym sercem, to On zsyła nam moc swoją. I nasze serce wypełnia się radością. Posłuchajmy tych słów. Nasze serce wypełnia się radością. A kiedy mamy radość w swoim sercu, to chcemy śpiewać. Psalm 33 mówi: śpiewajcie Panu pieśń nową. Więc kochani, myślę, że z tej sytuacji nawet, kiedy już będziemy mogli się spotkać, wypłynie pieśń nowa. Wypłynie z naszego doświadczenia coś, czego nawet nasz Kościół, czy ogólnie Kościół, jeszcze nie doświadczył. Myślę, że kiedy my jako ludzie Boży zachowujemy się odpowiednio, zachowujemy się jak Jego dzieci, przychodzi radość i jest w tym również moc. Za każdym razem, kiedy pozwolimy dla Jezusa, aby rządził naszym życiem, On nas wzmacnia przez również swoją radość. A z radością przychodzi pokój. Biblia mówi o pokoju, który przewyższa ludzki rozum. W tym właśnie dzisiaj, w tej sytuacji, kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy nie mają może jeszcze relacji z Panem Jezusem, jeszcze On może nie jest ich Zbawicielem, wydajemy świadectwo. Tak jak czytaliśmy, że ci ludzie właśnie wydawali świadectwo z tego, co usłyszeli, co zobaczyli, że Jezus wskrzesił z martwych Łazarza i mogli wydać świadectwo. Dzisiaj wydaje mi się, że my wszyscy dzisiaj przez to, co przechodzimy, kochani, będziemy mogli wydać świadectwo, że Bóg był wierny nawet podczas tego czasu. Będziemy mogli wydać świadectwo i przez to również ludzie będą chcieli przyjść do poznania prawdy. Również czytamy dalej, że wołali Hosanna. Psalm 118, pochodzi to tutaj też z psalmu 118, 25 werset. O Panie, racz zbawić. Hosanna również oznacza to takie zbaw nas teraz, zbawienie teraz. O Panie, racz zbawić. Tutaj ta myśl pochodzi właśnie z tego psalmu, 118, werset 25. O Panie, racz zbawić. Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, błogosławiony wam z domu, błogosławimy wam z domu Pana. Biblia mówi, że to dzisiaj jest czas zbawienia. Myślę, że jeżeli chodzi o zbawienie, czy jeżeli chodzi o nasze przeznaczenie, gdzie spędzimy naszą wieczność, nie ma czasu do stracenia, nie możemy zwlekać. Jeżeli jesteśmy dzisiaj w stanie podjąć tą decyzję, to powinniśmy podjąć tą decyzję, aby kroczyć, aby iść za Panem, aby się Jemu całkowicie oddać. Więc chciałbym może kilka słów powiedzieć do osób, które jeszcze nie znają Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Może nic, co tutaj powiem, Ciebie nie przekona, ale chciałbym, żebyś otworzył swoje serce na działanie Ducha Świętego i może niech kilka słów, które powiem, niech Ciebie przekonają. Nie zwlekaj ze swoją decyzją, aby oddać swoje życie Bogu. Nasze życie tutaj na tej ziemi jest tak kruche. Jest tak niepewne. Z godziny na godzinę, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień żyjemy w czasach, że wszystko, nasza rzeczywistość może się zmienić. Nie wiemy, co nas czeka jutro. Ale wiemy, że mamy dzisiaj. Wiemy, że dzisiaj możemy się oddać całkowicie Jezusowi, że dzisiaj możemy za Nim iść. Więc jeżeli te słowa słyszysz i jeszcze nie oddałeś się Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi, chciałbym Ciebie dzisiaj do tego zachęcić. W krótkiej modlitwie powiedz: Boże, chcę do Ciebie należeć. Chcę iść za Tobą. Chcę się całkowicie oddać. Możesz powiedzieć Hosanna. Możesz powiedzieć: Panie, racz zbawić. Panie, racz poszczęścić. Prowadź mnie, Panie. A Bóg Cię poprowadzi. Powinniśmy się oddać Jemu, nie powinniśmy zwlekać. A może do tych, którzy już idziecie za Panem, kroczycie, ale gdzieś tam te twoje kroki takie się słabe stały i nie możesz kroczyć w takiej mocy. Oddaj się Jemu, a On ciebie wzmocni, a On ciebie pokrzepi. I jeżeli jesteśmy dzisiaj w stanie, jesteśmy żywi, żyjemy, jesteśmy w stanie, podejmiemy tą decyzję dzisiaj. Również chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, że ci ludzie oczekiwali, że będzie zmiana w ich życiu. Oni oczekiwali zmiany. Coś nie mogę tutaj zmienić moich slajd, ale więc kochani, czytamy, że kiedy oni kiedy oni oczekiwali Jezusa, kiedy wychodzili, może przeczytajmy werset 17 i 18. A zatem składał świadectwo tłum, który z nim był, gdy wywołał Łazarza z grobu i wzbudził go z martwych. Tłum też wyszedł mu na spotkanie, gdyż ludzie usłyszeli, że dokonał tego znaku. Ci ludzie byli przekonani, że Jezus może zmienić ich rzeczywistość. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, jeżeli nic nie zapamiętamy z tego przesłania, chciałbym was zachęcić, żebyśmy zapamiętali tą jedną rzecz, że Jezus może dzisiaj zmienić twoje życie. Oni oczekiwali zmiany, ci ludzie. I Jezus zmienił pewne rzeczy w życiu Łazarza. Ba, Jezus zrobił dla niego coś najważniejsze, bo Łazarz już nie żył, a Jezus mu przywrócił życie. Zwróćcie uwagę, jeżeli Jezus potrafi to zrobić, to ci ludzie też o tym usłyszeli, przyszli do Jerozolimy i chcieli się zobaczyć z Jezusem, chcieli Jemu oddać cześć i chwałę, dlatego, że słyszeli właśnie to świadectwo. Jeżeli Jezus mógł przywrócić życie Łazarzowi, On może zmienić każdą sytuację w twoim życiu. Ci ludzie potrzebowali drastycznej zmiany w swoim życiu. Wiecie, są zmiany w naszym życiu, nad którymi nie mamy w ogóle kontroli, tak? Które po prostu nie mamy nad nimi kontroli. Są zmiany, których chcemy, których pożądamy i które możemy zaprowadzić, które możemy wybrać, ale są różne zmiany inne, które nie mamy wyboru. Po prostu idziemy przez życie, a zmiany zachodzą w naszym życiu. Więc żyjemy w takich niesamowitych czasach, kiedy w czasach naszej historii, w naszym życiu, kiedy wszystko dla wszystkich się zmieniło. Myślę, że nie przesadzam teraz, kiedy mówię wszystko dla wszystkich się zmieniło, dlatego że z powodu tej zarazy, myślę, każdy z nas gdzieś zaprowadził pewne zmiany w naszym życiu. Nie wiemy, jakie to będą zmiany w naszym życiu, takie długodystansowe, jak to się wszystko zakończy, w sensie jak nasze życie, rodziny będą wyglądały. Wierzymy, że Pan jest mocny, że On zachowa i będzie z nami, ale nie wiemy, jakie zmiany zajdą w tym świecie z powodu właśnie tej zarazy. Nie wiemy, jakie zmiany, już zaprowadziliśmy zmiany w naszym kościele, w naszym zborze. Mamy nabożeństwo na online, już są zmiany. Ale myślę, że mówiąc o zmianach w naszym życiu, musimy popatrzeć na inne zmiany, na przykład takie zmiany, aby się oddać całkowicie Jezusowi. Może to jest zmiana, którą ty musisz zaprowadzić w swoim życiu. Może się tak głębiej oddać Jemu. Może inną zmianą jest to, abyś miał inne, czy miała inne priorytety w swoim życiu. Czyli na przykład priorytety takie, gdzie w twoim życiu, na którym miejscu jest Bóg, na którym miejscu jest rodzina, relacje. I chcę nas wszystkich zachęcić, abyśmy nawet ten czas tego czasu bycia z rodziną, z najbliższymi, żebyśmy nie zmarnowali i nie zaprzepaścili. przed tą sytuacją wielu z nas mówiło, o, mówili mi nawet ludzie, Daniel, chciałbym mieć więcej czasu dla rodziny, dla małżeństwa, dla najbliższych. Ja też również to mówiłem. Kochani, mamy ten czas teraz, dzisiaj, aby spędzać ten czas z żoną, z mężem, z dziećmi, z najbliższymi. Nie możemy zaprzepaścić tej okazji, tej możliwości. Bądźmy ku sobie mili, bądźmy ku sobie bliscy, dbajmy o siebie. Wiecie, jako ludzie wierzący, przychodzi mi jedna tutaj, jedno słowo z Biblii, urywek Słowa Bożego, który jest nam na pewno bardzo, bardzo dobrze znany i chciałbym przeczytać. Jest to zapisane w drugiej Księdze Kronik 7:14. A mój lud, nad którym wzywane jest moje imię, ukorzy się, ludzie zaczną modlić się, szukać mojej woli i zawrócą ze swoich błędnych dróg, to ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię. Odtąd moje życie, moje oczy, przepraszam, odtąd moje oczy będą otwarte, a moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu. Jako myślę, ludzie, którzy idą za Chrystusem, mamy tutaj kilka wskazówek. Mamy się ukorzyć. Mamy wyznać nasze błędy. Mamy się modlić. Jeżeli jesteś w domu i wydaje ci się, nic nie mogę zrobić, jak ja mam walczyć, no co ja mam zrobić? No po pierwsze, to, że nie wychodzimy z domu, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, już jest to częścią tej walki. Trudno nam jest to zrozumieć, ale jest. Również możemy zastosować te rzeczy w naszym życiu. Możemy się ukorzyć przed Bogiem. Możemy wzywać Jego imienia, możemy się modlić i możemy tak właśnie przechodzić do tej walki. Możemy walczyć, szukać Jego woli. Mamy zawrócić ze swoich błędnych dróg. Myślę, że każdy z nas ma błędne drogi i każdy z nas popełnił błędy, które musimy wyznać i zostawić przed Panem. Jeżeli dzisiaj ci się wydaje, że nie masz takich i nigdy nie popełniłeś błędów, to myślę, to już jest twoim błędem. Bo każdy z nas musi się przyznać do swoich błędów. I Bóg mówi, ja wysłucham z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię. I mówi dalej, że jego uszy będą uważne na modlitwę, którą z tego miejsca jest zanoszona. Kochani, przechodząc dalej, gałązki palmowe. 200 lat, nawet przed tym, kiedy Jezus wchodził, wjeżdżał do Jerozolimy, te gałązki wzięły swoje takie znaczenie z rewolucji, Makabin rewolucja, i oznaczały one niepodległość. Za każdym razem, kiedy naród izraelski czuł się, że jest prześladowany, że jest uciskany, gałązki oznaczały ich nadzieję na niepodległość, że będą wolni, że będą chodzić w wolności. Tutaj, kiedy widzimy, że Jezus wjeżdża do miasta, rozpoznają Jego jako Mesjasz i z tymi gałązkami wychodzą i mają nadzieję, że będą uwolnieni, że ten Mesjasz, Król ich uwolni. I wiecie, tak naprawdę On ich uwolnił, tylko nie uwolnił ich w taki sposób, jaki oni sobie wyobrażali. Jezus uwalnia z wielu rzeczy, nawet dzisiaj. Jezus może dzisiaj ciebie uwolnić z lęku, ze strachu. Jezus może ciebie uwolnić z depresji. Może ciebie dzisiaj Jezus uwolnić z nałogów, z jakichś z łańcuchów, które ciebie dzisiaj związują. Jezus cię może wyrwać i uwolnić z ciemności, w w twoim życiu. I ostatnią myślą, którą chciałbym się dzisiaj podzielić, to jest to, myśl posłuszeństwa i zrozumienia. Werset 16, przeczytajmy. Początkowo jego uczniowie nie rozumieli, o co chodzi. Czy czuje się czasami tak, że nie rozumiesz, o co chodzi? Uczniowie, ci, którzy byli najbliżsi Jezusowi, tutaj pisze, że początkowo jego uczniowie nie rozumieli, o co tutaj chodzi. Lecz gdy Jezus został uwielbiony, kiedy Jezus umarł, to już później, czyli tydzień, półtory tygodnia, czy dwa tygodnie później dla nich, było to, że przyszło zrozumienie i wtedy sobie przypomnieli, że Jego dotyczą te słowa i dlatego tak został przywitany w Jerozolimie teraz, w ten dzień niedzieli palmowej. Myślę, że musimy się przyznać do tego, że często nie rozumiemy pewnych rzeczy. Myślę, że nie rozumiemy wielu ludzi czasami, tak? Nie rozumiemy pewnych rzeczy. No ale tutaj czytamy, że po tym, kiedy Jezus był uwielbiony, kiedy On zmarł za nasze grzechy, kiedy wszedł do chwały swojego Ojca, przeszedł przez krzyż, wtedy Jego uczniowie zrozumieli, o co tutaj w tym wszystkim tak właściwie chodziło i czego to dotyczyło. Dlaczego On był tak przywitany? Były to rzeczy, które oni później właśnie zrozumieli. I myślę, że my w naszym życiu dzisiaj tutaj musimy być posłuszni Bogu, posłuszni Jezusowi. Musimy być wierni Jemu. I kiedy będziemy Jemu wierni, będziemy Jemu posłuszni, to z perspektywy czasu pewne rzeczy zrozumiemy. Pewne rzeczy pojmiemy, będziemy w stanie pojąć. I kiedy zależy od tego, czy Jezus będzie w naszym życiu uwielbiony, wtedy, jeżeli będzie uwielbiony, to wtedy On nam da to zrozumienie. I teraz na zakończenie, o co tak tym wszystkim chodzi? Wszystko się sprowadza do tego momentu, do tego punktu. Werset 19. Stąd faryzeusze zarzucali sobie. Co zarzucali? Przeczytajmy. Zobaczcie, że nic wam się nie udaje. Czyli oni chcieli zaburzyć działania Jezusa. Próbowali. I teraz między sobą rozmawiają, mówią, nic nam nie wychodzi. Zobacz. Nic wam się nie udaje. I kolejne to zdanie, drugie, jest niesamowite. Oto cały świat poszedł za nim. Oto cały świat zobaczył, kim on jest. W tą niedzielę palmową chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj zadali właśnie takie pytanie. Zadajmy sobie to pytanie. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? W jaki sposób patrzysz na Jezusa? Więc stoi przed nami wezwanie dzisiaj. A tym wezwaniem jest to, że, kochani, tak jak żyjemy dzisiaj, to nasze życie, to ten dzień dzisiejszy przemawia, mówi do innych. Może nam się wydaje, że nie, ja nie przemawiam do innych. Przemawiasz do innych. Twoje życie, twój styl życia, twoje decyzje przemawiają do innych. I teraz, kiedy ludzie oglądają nasze życie, które powinno być zbudowane na fundamencie Słowa Bożego, na Jezusie Chrystusie, czy oni sobie zadają takie pytanie, ojej, chciałbym to, co ma ta druga osoba. Może przychodzą do ciebie ludzie i mówią, ja chcę iść za Jezusem. Patrzę na twoje życie, nie wiem co to jest, ale chcę mieć to samo. Jeszcze raz. Oto cały świat poszedł za nim. Niech nasze, tego nam wszystkim życzę, niech nasze życie będzie takie, aby kiedy ludzie popatrzą, aby mogli usłyszeć nawet i zobaczyć to, oto cały świat poszedł za nim. Kochani, chciałbym już teraz przeczytać słowa z Księgi Liczb. Jest to błogosławieństwo kapłańskie. Chciałbym życzyć nam wszystkim, aby ten tydzień prowadzący do Wielkanocy, ten weekend Wielkanocy, aby był ten tydzień wypełniony możliwościami do tego, aby służyć Bogu, aby powiedzieć komuś o Jezusie Chrystusie, aby pokazać komuś, że Jezus jest moim Mesjaszem, że On jest moim Królem. Więc chciałbym przeczytać te słowa z Księgi Liczb jako błogosławieństwo dla nas wszystkich na ten tydzień, aż się zobaczymy w piątek. I czytamy tak. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Przekaż Aaronowi i jego synom. Synów Izraela będziecie błogosławić w taki sposób. I to jest moje błogosławieństwo dla was wszystkich. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad tobą swoją twarz i niech przychylny ci będzie. Niech ku tobie skieruje Pan swój wzrok i niech zawsze darzy cię pokojem. Ojcze, dziękuję ci za ten czas. Panie, jest to moją modlitwą dla naszych zborowników, dla tych, którzy nas oglądają teraz, którzy będą oglądać nas już po zakończeniu tej transmisji. Panie, aby ten tydzień był właśnie takim błogosławionym tygodniem. Abyśmy mieli możliwości służenia Tobie, abyśmy mieli możliwości pokazania innym, że Ty jesteś naszym Mesjaszem, naszym Królem. Panie, błogosław nas, strzeż nas, rozjaśnij nad nami swoją twarz i bądź nam, Ojcze, przychylny. Skieruj na nas swój wzrok i niech zawsze, Panie, niech zawsze nas, żebyś nas obdarzał Twoim pokojem, który przewyższa ludzki rozum. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się, wyznajemy. On jest naszym Panem i Bogiem. Niech was błogosławi Pan. Miejcie naprawdę błogosławiony tydzień. Pozdrawiam was tutaj z naszego polskiego kościoła w Toronto. Niech was Pan błogosławi. Bądźcie z nami w piątek i na następną niedzielę. Niech was błogosławi Pan. Amen.